Proszę Państwa, z przyjemnością informuję Państwa, że wydawnictwo Capital Book otworzyło promocję na książki mojego autorstwa, znaczy autorstwa wspólnego pana Jarosława Kornasia i mojego, pod tytułem Alfabet Idei. To są dwa tomy. Tom pierwszy i tom drugi, a tom trzeci jest w przygotowaniu. Być może jeszcze do końca tego roku się ukaże. No, ale dwa tomy już są gotowe i jeżeli ktoś z Państwa w ramach Buy Coffee wpłaci 90 zł do 25 lipca, no to dostanie obydwa tomy tego alfabetu idei z dedykacjami imiennymi. Proszę Państwa, zachęcam, kuszę, alfabet idei, promocja do 25 lipca.
Wołyń bez mitów to idealna książka na czasy, w których na Ukrainie szerzony jest kult takich zbrodniarzy jak Bandera i Szuchewicz. Wszystkie trzy tomy tej książki są dostępne na stronie internetowej capitalbook.pl. Serdecznie polecam, Paweł Zdziarski.
Uwaga! Specjalne wakacyjne wydanie rozmów na kanale pana Stanisława. Teraz każdy może poczuć się, jakby momentami stał za kamerą i nagrywał program. Zapraszamy.
Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. No chyba pierwszy raz gościem jest Paweł Zdziarski, który jest prezesem Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. I witam Cię, Pawle.
Witam serdecznie.
Oczywiście pan Stanisław jako gospodarz tego wydarzenia, a ja jako skromny prowadzący. Paweł Zdziarski, a jeżeli Państwo go nie znają, to trzeba przypomnieć, że jest to postać, która od wielu lat zajmuje się sprawą dotyczącą upamiętnienia tego wydarzenia, czyli rzezi wołyńskiej, rzezi na Wołyniu, ale też Małopolsce Wschodniej, także bo to nie był tylko ten teren, ale to były szersze tereny, to nie jest tak, że Ukraińcy właśnie zajmowali się mordowaniem bezwzględnym strasznym Polaków tylko na tym terenie, ponieważ była to dość szeroka akcja na różnych terenach właśnie Polski Wschodniej, ale zanim przejdziemy do dyskusji, bo będziemy rozmawiali właśnie na te tematy, to serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do subskrybowania kanału pana Stanisława Michalkiewicza. Jeżeli ktoś nie zrobił, już niewiele nam brakuje do przekroczenia 200 tysięcy subskrybentów. Mamy też dla Państwa doskonałą promocję na kanale pana Stanisława Michalkiewicza na Buy Coffee. Dokładnie otóż dwa tomy alfabetu idei, tom pierwszy, tom drugi, w cenie 90 zł z autografem pana Stanisława Michalkiewicza. Promocja jest do 25 lipca. Też jeżeli ktoś by chciał poczytać właśnie tutaj w tych dwóch książkach, można powiedzieć, że przesłuchuje pana Stanisława na tematy komunizm, kontrrewolucja, jakiś genderyzm, narodowy socjalizm i inne, to właśnie w alfabetach idei poruszamy te kwestie. Do końca na grudzień jest planowany trzeci tom, już się tak trochę zbieramy do tego, można powiedzieć, że dwie trzecie już mamy zrobione. Także serdecznie zachęcam Państwa do skorzystania z promocji Buy Coffee. Polecam też moją książkę, Proces pokazowy oskarżony Grzegorz Braun, a można powiedzieć, że sponsorem naszego odcinka jest trzytomowa książka Pawła Zdziarskiego, którą zresztą nie napisał sam, ponieważ napisał trzeci tom z Michałem Siekierką. Także mamy tutaj pierwszy, a drugi też. Mamy drugi i trzeci. Książki te wszystkie są dostępne w capitalbook.pl, do czego serdecznie zachęcam, oraz do też wsparcia słusznej idei zrobienia filmu na temat księdza Isakowicza Zaleskiego. Można kupić przy okazji książek, dołączyć do koszyka właśnie taką cegiełkę na wsparcie produkcji tego filmu. Jest to postać ksiądz świętej pamięci, ksiądz Isakowicz Zaleski, o której warto nakręcić film, ponieważ jego walka, trudna walka o prawdę na temat Wołynia, no można powiedzieć, że on był tym budowniczym tego, ażeby upamiętnić pamięć o tych wszystkich pomordowanych. Ale to już przechodzimy do głównego tematu, bo na początku zaczniemy od tematów historycznych. Jeżeli patrzymy się na kwestię związaną z rzezią wołyńską, to tak naprawdę ona nie przyszła nagle, to było budowane już przez lata. Mieliśmy do czynienia z ideologami, którzy budowali tą nienawiść wobec Polski. I panie Stanisławie, pierwsze pytanie moje jest takie. Dmytro Doncow, No to jest taka czarna postać, ciemna postać.
No ciemna, ale Dymit Dzontsow był ideologiem ukraińskiego nacjonalizmu. Właściwie szowinizmu, bo to jest już taki eksces. Wyjaśnię, na czym polega różnica. Nacjonalizm jest ideologią, według której każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. I nacjonalizm można porównać do, jeśli już się uciekamy do analogii ze stosunków rodzinnych na przykład, do takiego poglądu ojca rodziny, który uważa, że ma obowiązki przede wszystkim wobec własnych dzieci, a dopiero w drugiej kolejności wobec dzieci cudzych. Natomiast jest eksces nacjonalizmu i w przypadku Dymitra Dzontsowa to właśnie o czymś takim możemy już mówić, który się nazywa szowinizmem od takiej postaci literackiej z literatury francuskiej, pana Chauvin, który no właśnie tego typu skłonności objawiał. I jeśli już jesteśmy przy tej analogii ze stosunków rodzinnych, to szowinizm polegałby na tym, że ten troskliwy ojciec rodziny w trosce o zapewnienie własnym dzieciom lepszego startu życiowego zacząłby cudze dzieci mordować. No i tu już wkracza element demoniczny, którego przy zwykłym nacjonalizmie nie ma. I nacjonalizm ukraiński właściwie od samego początku miał ten rys demoniczny, a to za sprawą Dymitra Dzontsowa. Dymit Dzontsow był, można powiedzieć, ojcem duchowym tego nacjonalizmu ukraińskiego i w jego wizji naród się dzielił na dwie części. Naród ukraiński dzielił się na dwie części, nie mówię nawet o tych obcoplemiennych, bo to w ogóle tam one były przeznaczone do likwidacji. Naród ukraiński dzielił się na dwie części, na elitę i czerń. To używam terminologii stosowanej przez Dymitra Dzontsowa. I czerń jest, można powiedzieć, takim nawozem historii dla elity. Elita ma prawo robić z czernią wszystko, co jej się podoba, co jej zdaniem służy narodowi ukraińskiemu, ale to wie pan, trzeba by to w cudzysłów wziąć te słowa, dlatego że no czerń właściwie nie wiadomo, czy ona wchodzi w skład narodu ukraińskiego, czy jest tylko nawozem, na którym wyrasta cudny kwiat elity. No, tego typu określenia, czy tego typu rzeczy spotykamy również w innych nacjonalizmach, na przykład w narodowym socjalizmie, tam też jest elita. BSS stanowiło taki zakon elitarny bardzo. No i z tego tytułu, zwłaszcza w czasie wojny, już tam uzurpowali sobie prawo do rozmaitych działań. No a w przypadku tego nacjonalizmu ukraińskiego, to właściwie od samego początku tak było. To nawet nie było ewolucji, tylko od razu Dymit Dzontsow, pogląd Dymitra Dzontsowa o podziale narodu ukraińskiego na te dwie części, na elitę i czerń, no i to się zaznaczyło również podczas tej rzezi wołyńskiej, która objęła przede wszystkim obcoplemienne narody, Polaków przede wszystkim, ale również Ukraińców, którzy nie chcieli się podporządkować nakazom elity. Oni też byli przeznaczeni do eksterminacji, więc tutaj trudno powiedzieć, czy rzeczywiście do końca czerń stanowiła część narodu ukraińskiego, czy też swego rodzaju jakieś takie właśnie nawóz historii.
Pan można powiedzieć, że ten nacjonalizm integralny był takim zwykłym ruchem niepodległościowym?
No oczywiście, że nie był, dlatego że ruch niepodległościowy, tak jak pan Stanisław zauważył, ta idea narodowa, nacjonalistyczna, ale przecież mamy różne kierunki, chociażby w polskiej drodze do niepodległości. Tych kierunków było co najmniej kilka głównych. Jedną z nich oczywiście była idea narodowa Romana Dmowskiego, ale również były bardziej, powiedzmy, rewolucyjne środki podejścia do odzyskania niepodległości. No i oczywiście dzisiaj mamy w takim dyskursie publicznym próbę demonizowania polskiego ruchu narodowego, polskiej idei narodowej. I to niestety nie tylko ze strony ukraińskiej. Ja z przerażeniem czytam fora, czytam komentarze ukraińskie, chociażby na Facebooku, na X-ie, ale z większym chyba jeszcze przerażeniem czytam, że Polacy, nasi rodacy po prostu również ulegają pewnej tendencji do demonizowania polskich narodowców i do zrównywania ich właśnie z szowinistami ukraińskimi, sprawcami ludobójstwa i to okrutnego ludobójstwa na Wołyniu, w Polsce Wschodniej, Polesiu, na Lubelszczyźnie. I to, że dzisiaj próbuje się przedstawiać takie formacje jak OUN, UPA, czy nawet SS Galicien, stricte kolaboracyjne w służbie III Rzeszy, jako właśnie taki ruch narodowo-wyzwoleńczy, to ja przypomnę liczby. Z rąk ukraińskich nacjonalistów lub też szowinistów zginęło zaledwie kilka tysięcy, mówimy o 8 tysiącach przedstawicieli, no, powiedzmy, aparatu sowieckiego, NKWD, Armii Czerwonej i tak dalej. Natomiast z ich rąk, z rąk ukraińskich szowinistów zginęło wiele tysięcy Polaków. Mówi się o 100, 150, może 200 tysiącach samych Polaków, etnicznych Polaków, ale tutaj też przywołam słowo pana Stanisława, trzeba powiedzieć o różnych innych narodowościach. To mówi, może być nawet kilkaset tysięcy Żydów. Teraz obchodziliśmy rocznicę 30 czerwca, właściwie my nie obchodziliśmy, ale Ukraińcy obchodzili jako rzekomo wyzwolenia Lwowa. Przypomnę, że tego dnia armia niemiecka, Wehrmacht, wkroczył w 1941 roku do Lwowa. Zaprowadzili tak zwany rząd, właśnie taki zupełnie zależny od Niemiec. Pobłogosławił ten rząd niejaki arcybiskup Andrzej Szeptycki, metropolita grecko-katolicki lwowski, którego niestety cerkiew grecko-katolicka próbuje wcisnąć wręcz teraz na ołtarze. On zresztą, czy to do Stalina, czy do Hitlera, czy wcześniej bodajże do cara, również pisał listy gratulacyjne w zależności, kto wygrywał na froncie wschodnim. No i rzeczywiście te rocznice dzisiaj w ostatnich dniach, można powiedzieć, mamy dużo, dużo można by o nich mówić, ale sprowadza się to wszystko do jednego. Ani OUN, ani UPA, ani po prostu szeroko pojęty ukraiński szowinizm, nacjonalizm nie ma nic wspólnego z ideą narodowo-wyzwoleńczą. Może tylko tyle, że rzeczywiście oni chcieli tej samodzielnej, niepodległej Ukrainy, ale kosztem właśnie życia, kosztem tego, że byli sprawcami okrutnego ludobójstwa, nie liczyli się praktycznie z żadnymi normami za wszelką cenę, więc tak jak w polskim ruchu narodowym mamy zawołanie Bóg, honor, ojczyzna, tak tam jest wręcz ta apoteoza, jest ubóstwianie państwa i dla Ukrainy niezależnej można zrobić wszystko zgodnie z dekalogiem właśnie ukraińskiego nacjonalisty, który na bazie ideologii Donsowa powstał w 1929 roku. Został zredagowany przez człowieka o nazwisku Stepan Łękawski i właśnie w 1929 roku on został zredagowany i tam włos się jeży na głowie, kiedy czytam ten dekalog, bo tam jest na przykład napisane, że ukraiński prawdziwy nacjonalista nie zawaha się nawet najgorszej zbrodni wykonać, byle w imię samostyjnej Ukrainy.
Książki Stanisława Michalkiewicza dostępne na kapitalbook.pl.
Ja bym tutaj jeszcze dodał, ponieważ jestem świeżo po wysłuchaniu rozmowy z profesorem Motyką, który zajmuje się kwestią właśnie związaną między innymi z rzezią wołyńską czy z akcją Wisła, to pan profesor Motyka powiedział takie słowa i ja bym prosił cię, Paweł, żebyś się zdecydował, mianowicie podaje, że na podstawie badań historycznych, gdzie liczono te osoby, liczba 100 tysięcy zamordowanych Polaków jest liczbą prawdziwą. Jeżeli ktoś mówi, że zginęło więcej, to jest to w cudzysłowie tam człowiek pokroju antyszczepionkowca. Także Paweł, 100, 150 czy 200, bo w przypadku 100 tysięcy to jeszcze łapiesz się do tego, który trzyma się prawdy historycznej. A druga sprawa jest taka, że strona ukraińska podaje liczbę zamordowanych Ukraińców przez Polaków, to jest 40 tysięcy i poseł Motyka właśnie powiedział, że jeżeli chodzi o liczby, to z całą pewnością jest to górna granica, że może być już mniej. Także mamy do czynienia też ze sporem właśnie o liczbę.
No liczby rzeczywiście, ten spór będzie, ale on dotyczy, może inaczej, on bierze się między innymi z tego, że Ukraińcy wciąż blokują, bo trzeba powiedzieć, że to co mamy teraz to nie jest żaden przełom, to jest raptem kilka miejsc, co prawda bardzo ważnych, jak Huta Pieniacka, jak Ostrówki, jak Wola Ostrowiecka, ale tysiące wręcz miejsc kaźni Polaków na kresach południowo-wschodniej II Rzeczypospolitej to są miejsca nieruszone i tam nie wiemy, ile osób dokładnie zginęło, bazujemy na szczątkowych czasami informacjach, no więc to jest pierwszy problem. Druga sprawa to oczywiście warto przypomnieć słowa pierwszego prezydenta niepodległej Ukrainy, to był wtedy Krawczuk, Leonid Krawczuk, który powiedział, że nawet 500 000 zostało zamordowanych Polaków. Oczywiście mógł mieć na myśli wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej różnych narodowości, no ale jeżeli liczymy samych Polaków, to wedle tego, co IPN, a IPN, kiedy coś podaje, to raczej już mając taką bardzo bezpieczną podkładkę i raczej podaje tę dolną granicę po to, żeby nikt nie zarzucił tej instytucji, że właśnie coś tam zawyża, no to jeżeli bazujemy na opinii IPN-u, to tutaj już mamy na samym Wołyniu co najmniej 60 tysięcy, na Małopolsce Wschodniej drugie tyle albo i więcej 70 tysięcy, a więc mamy już około 130 tysięcy, ale biorąc pod uwagę dzisiejsze tereny Polski, tej już połajałtańskiej, to znaczy właśnie tereny okolicy Przemyśla, trochę Lubelszczyzny, prawda, Podkarpacia, kiedy mówimy o nie tylko o latach 43-45, ale na przykład, o czym mówi też często pan Srokowski, pan Stanisław Srokowski, który w sposób taki przejmujący też mówi o świadectwie swojego dzieciństwa na Kresach, o tym, jak on to przeżył, jak jego ojciec był świadkiem tych zbrodni, chociażby we wrześniu 1939 roku, które to zbrodnie ustały tak naprawdę w czasach powojennych, a więc te pierwsze lata po II wojnie światowej, zwłaszcza do operacji Wisła, to nadal zbrodnie ukraińskie. Jeżeli to podliczymy, wyjdzie na pewno znacznie większa liczba, mówię o samych Polakach, ale należy dodać właśnie Żydów, Ormian, sprawiedliwych Ukraińców, albo po prostu Ukraińców, którzy nie chcieli mordować swoich sąsiadów, to też sprawiedliwi Ukraińcy, ale też zdarzali się Czesi, zdarzali się Węgrzy, Rosjanie, różne narodowości. Także tutaj pan Motyka nie po raz pierwszy może nie wprowadza takiego całkowitego symetryzmu, tylko broń Boże nie posądzał, ale chce jak najbardziej zminimalizować pewną skalę tego ludobójstwa. Ja w rozmowie z nim kiedyś zauważyłem, że on na przykład nie zgadza się na terminologię ludobójstwa okrutnego, to znaczy genocidium masowym z łaciny. To ja pytam, jeżeli te metody, jakie u granicy mordowali Polaków, pewnie nasz materiał będzie na YouTubie, nie będę ich wymieniał, ale są to strasznie okrutne metody. Jeżeli to nie jest ludobójstwo okrutne, to co nim jest?
No i co panu odpowiedziałem?
On powiedział, że po prostu się nie zgadza i nie będzie.
To proszę się nie zgadza, nie będzie dyskutował. Tak. To, ale jakichś argumentów panu nie przedstawił.
W takiej kategorii ludobójstwo, on w ogóle krążył w naszej rozmowie wokół czystki etnicznej, znamiona ludobójstwa. Ja mówię, panie profesorze, to było ludobójstwo czy tak, czy nie było? No mówi, to tak, było ludobójstwo, okrutne, a tego to już za dużo, to już za dużo. No i tu tak się nasza rozmowa skończyła. No
ja mógłbym tylko panu Wiesławowi Motyce życzyć, żeby sprawdził to na własnej skórze. Może wtedy by zrozumiał, na czym polega okrutne ludobójstwo i jaka jest różnica między ludobójstwem zwyczajnym i okrutnym. No, to wie pan, lepszy przykład niż wykład, no więc, a czasami na takiego, wie pan, zakuty łeb profesorski, to nie ma lepszej metody, jak na własnej skórze mu sprawdzić, więc życzę mu tego z całego serca.
Najgorszemu wrogowi tego.
A pan nie mu nie życzy, bo a, nie, on inaczej nie zrozumie.
Panie Stanisławie, ja bym na takie pytanie. Jeżeli chodzi o relacje polsko ukraińskie, bo tak naprawdę patrzenie na to z pryzmatu właśnie okresu II wojny światowej uważam, że w pewien sposób zafałszył, znaczy nie pokazuje źródeł tego i nie wiem jak u panu, pan chyba nie korzysta z Facebooka.
Panie nie, nie, nie. A powinienem?
No jest to takie pewne źródło tej informacji, otóż że zasadnicza od sierpnia do 2 tygodni bardzo dużo, ja jawiam się tam na tym wallu, różnych tekstów Ukraińców, którzy tam piszą łamaną polszczyzną albo po prostu Ukraińców, gdzie mogę sobie przetłumaczyć. I okazuje się, że w sumie tak by z tego wynikało, że jesteśmy sobie winni. I tutaj ja poruszę jedną sprawę, gdzie a może ma, może to jest kaza na pancerzu, a może nie jest kaza na pancerzu, no ale współpracę z Ukraińcami, a dokładnie Piłsudski Petrula i Ukraińcy mają nam bardzo za złe, że finalnie przy tym całym, całej tej współpracy, która skończyła się pokojem ruskim, de facto, do, jak to mówią Ukraińcy, doszło do rozbioru wtedy Ukrainy, kiedy Piłsudski przepraszał tam tych żołnierzy, oficerów ukraińskich, że no zostawiliśmy, Polska ich zostawiła samopas. Czy to nie jest pewien grzech z naszej strony, że tak potraktowaliśmy Ukraińców?
Wie pan, należałoby zacząć od Adama i Ewy. Żeby tutaj, wie pan, te wszystkie uroszczenia ukraińskie sprowadzić na ziemię. Ukraina, państwowość ukraińska jest wynalazkiem niemieckim. Jest wynalazkiem niemieckim. W 1917 roku Cesarstwo Niemieckie postanowiło utworzyć Ukraińską Republikę Ludową, wykroić na potrzeby tego państwa część swojej okupacji. I jeszcze w dodatku namówiło monarchię austro-węgierską, czyli drugie państwo centralne sojusznicze, żeby zrobiło to samo. I monarchia austro-węgierska przekazała na rzecz tej Ukraińskiej Republiki Ludowej część terytoriów, jakie uzyskała w wyniku rozbiorów Polski. I jaki był cel? Jaki był cel utworzenia państwa ukraińskiego? Dwa cele były. Cesarstwo niemieckie przy pomocy państwa ukraińskiego chciało trzymać w szachu Rosję i jednocześnie utrzymać w ryzach Polaków. Utrzymać w ryzach Polaków, żeby państwo ukraińskie nie pozwoliło Polakom na żadne mrzonki niepodległościowe. I tyle. Niemcy przegrały wojnę w 1918 roku. Józef Piłsudski wykombinował sobie, że odgrodzi się od Związku Sowieckiego, od Rosji bolszewickiej takim kordonem sanitarnym państw jakoś tam zależnych od Polski, między innymi państwa ukraińskiego. No ale Polska się okazała za słaba na to, żeby taki program przeprowadzić. W związku z tym rzeczywiście pokój ryski polegał na tym, że Ukraina, terytorium nie Ukrainy, bo to jak mówię, to był wynalazek niemiecki, tylko terytorium, do którego Ukraińska Republika Ludowa, tam później były jeszcze inne formy państwowości, rościła sobie pretensje, zostało podzielone między Rosję i Rzeczpospolitą Polską. Rzeczywiście granica na zbroczu, no i Ukraina sowiecka i kresy wschodnie Polski, województwa wschodnie Polski, Wołyń, Małopolska Wschodnia. Oczywiście, kiedy w 1939 roku Rzeczpospolita się załamała pod ciosami Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego, no to całe to terytorium zostało, linia Mołotowa to jest całe terytorium z częścią tak zwanego zakerzońskiego kraju, zostało włączone do Ukrainy sowieckiej. Ale kiedy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka w 1941 roku i front niemiecki przesunął się na wschód, na Ukrainie odżyły takie, bo ci nacjonaliści ukraińscy współpracowali z niemieckim wywiadem dosyć intensywnie. Odżyły takie nadzieje na odbudowę państwowości ukraińskiej, ale Hitler, zdaje się, ani przez chwilę nie myślał o tym poważnie. Tam oczywiście Ukraińców wypuszczał i tak dalej, ale przede wszystkim chodziło mu o dwie rzeczy, o ludzi do takich formacji, które tutaj pan nazywa kolaboranckimi. Ja bym unikał tego słowa. No, Ukraińców w służbie niemieckiej do takich formacji policyjnych. Nawet jedna tam dywizja SS. Tak. Ale o no i żywności, dostawy żywności. O państwowości ukraińskiej nikt chyba serio nie myślał. Może poza Alfredem Rosenbergiem spośród tych urzędników, bo już Erich Koch nie. I kiedy przywódcy polityczni OUN się zorientowali, że Niemcy wojnę przegrywają, ale jeszcze cała Ukraina właściwie była pod panowaniem niemieckim. Te formacje, członkowie tych formacji policyjnych dostali rozkaz dezercji. Dostali rozkaz dezercji i w ten sposób powstała ukraińska powstańcza armia. Trzonem były te formacje policyjne ukraińskie w służbie niemieckiej. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że dzisiaj tam się próbuje tutaj rehabilitować czy uzasadniać tę, wie pan, glorię ukraińskiej powstańczej armii, że ona walczyła z Sowietami. Otóż, proszę pana, nie mogła walczyć z Sowietami w momencie swojego powstania, bo cała Ukraina była pod panowaniem niemieckim. Jeszcze Sowietów, tam, z którymi można by było walczyć, to tam nie było. W związku z tym, ale Ukraińcy doszli do wniosku, ukraińscy nacjonaliści doszli do wniosku, że no dobra, to już państwowości ukraińskiej nie uda się teraz odbudować samostyjnej Ukrainy, ale można przynajmniej z własnymi siłami osiągnąć cel taki, który przygotuje teren pod przyszłe państwo ukraińskie, wszystko jedno, czy pod egidą niemiecką, czy pod egidą sowiecką, żeby ono było jednolite etnicznie. I w tym celu trzeba było wymordować po prostu głównie Polaków jako takich jako najliczniejszą tam grupę etniczną, nieukraińską. To się obecnie na Ukrainie przedstawia jako wojnę domową. Oczywiście jest to nieprawda. Dlatego, żeby mówić o jakiejkolwiek wojnie, nie tylko domowej, ale jakiejkolwiek, to muszą być przynajmniej dwie strony wojujące. Otóż w przypadku rzezi wołyńskiej nic takiego nie było. Nie było stron wojujących. Była strona mordująca i strona mordowana. Tym bardziej, że delegatura rządu na kraj, o czym pisze w swoich pamiętnikach Adam Hrabia-Ronikier, była przeciwna organizowaniu samoobrony wyposażonej w broń otrzymaną od Niemców. Tam wyjątkowych, tam w okolicach Równego to się udało zrobić i tam, jak Adam Ronikier pisze w pamiętnikach, tam nie tylko Ukraińców Polacy utrzymali w ryzach, ale zaprowadzili porządek i tam żadnego chaosu nie było. Dzięki temu, że ta samoobrona polska była uzbrojona. Ale delegatura rządu temu się sprzeciwiła ze względu na to, że bali się Polacy londyńscy oskarżeń ze strony Stalina. Stalin oskarżał Armię Krajową i w ogóle wszystkie te formacje podlegające rządowi londyńskiemu o to, że kolaborują z Niemcami. No i ci nawet na zimne dmuchali, a tutaj jakby rzeczywiście, bo tam Adam Bronikier pisze, że Kreishauptmann właśnie wydał ten broń i amunicję i Polacy rozdzielili to i dzięki temu tam akurat w okolicach Równego żadnej masakry nie było. Ale no, bali się tego, tych oskarżeń, które i tak by się pojawiły, więc to tak nie trzeba było się tak bardzo tego bać. No i jeśli chodzi o UPA, bo i UPA dokonało tej czystki etnicznej, ludobójczej, bo to inaczej się nie da nazwać, bardzo okrutnej rzeczywiście, okrucieństwo, skala okrucieństwa zadziwiała nawet Niemców, którzy przecież niejedno widzieli i niejedno robili. Ale nawet i oni byli tym okrucie. To moim zdaniem to nie tyle może wynikało z ideologii tej, której ojcem jest Dymitr, tylko z pewnego rysu dzikości, który rzeczywiście chyba Ukraińcom można przypisać. Taki rys dzikości. Każdy naród jakiś tam jest i oni właśnie mają coś takiego. Jeszcze wrócę do tego, co tutaj mówił pan o tym, o różnicach między nacjonalizmem polskim a ukraińskim. Otóż polski nacjonalizm ma charakter safandulski. Ma charakter safandulski, jak wszystko zresztą u nas. Dlatego, że jest katolicki. Czuję się związany z Kościołem katolickim, tymczasem Kościół katolicki ma charakter kosmopolityczny, z natury rzeczy. Więc to jest to trochę dziwne, no ale tam mniejsza z tym. Natomiast nacjonalizm ukraiński żadnej podległości jakiemukolwiek Kościołowi nie przewiduje. Przeciwnie, grekokatolicki Kościół na Ukrainie został przez banderowców, nazwijmy to w skrócie, owinięty dookoła palca. Nie tylko arcybiskup Szeptycki, ale wszyscy inni, nie wyłączając jego ekscelencji arcybiskupa Szewczuka. On jest wprawdzie sygnatariuszem takiej przestrogi, jakiej udzielili parafianom tutaj tubylczym trzej kardynałowie, to chyba wczoraj wykoncypowali coś takiego. Kardynał Nycz, kardynał Ryś i kardynał Krajewski przestrzegają tam parafian, żeby nie ulegali złej pamięci, żeby nie praktykowali złej pamięci, tylko dobrą. Tak. Papież Franciszek kazał. Zła jest zakazana, dobra jest nakazana. Więc jeżeli już wspominamy banderowców, to żeby traktować ich życzliwie. I żeby było śmieszniej, to tę przestrogę, pod tą przestrogą dla parafian polskich, podpisał się jego ekscelencja arcybiskup Szewczuk, który właśnie uczestniczył, asystował prezydentowi Zełenskiemu podczas tej uroczystości, na której prezydent Zełenski zapowiedział budowę panteonu ukraińskich herojów. Ten sam, który się ośmiela tutaj pouczać polskich parafian. Co prawda, to jego wina jest mniejsza, bo największą winę ponoszą ci trzej purpuraci, którzy polski chleb żrą, ale najwyraźniej o tym zapomnieli. I dobrze by było, że wypowiem pogląd, który może im się nie spodoba, ale wielu Polakom się spodoba, wielu polskim patriotom się spodoba, że polskiemu kościołowi przydałoby się takie jakieś łagodne prześladowanie.
Panie Stanisławie, do zajęcia na pytanie dotyczące właśnie relacji polsko-ukraińskich w okresie po I wojnie światowej i ta współpraca właśnie Petruli
z Piłsudskim, czyli Ukrainę z Polską, bo zresztą przywołuję tutaj postać Petruli, która...
Petlury. Proszę pana, Petlura przedtem z Polską walczył, o czym nie należy zapominać. O Lwów, walki o Lwów to z kim były? Właśnie z Petlurowcami. Ponieważ Ukraińcy uważali, że na podstawie donacji austro-węgierskiej Lwów należy do nich. I tyle.
A to nie wiem, czy pan wie, ale wojska budynne zostały zatrzymane pod zamością przez wojska ukraińskie. I dzięki temu...
Proszę pana, no dobrze, no... Tak, a nie, no, wie pan, jasne, teraz wie pan, sukces ma wielu ojców, klęska jest sierotą. Pan Schetyna powiedział, że Ukraińcy wyzwolili obóz w Oświęcimiu, wie pan, mimo że jest historykiem, to wie pan, takie rzeczy. No ale nie wymagajmy zbyt wiele od pana Schetyny.
Paweł, chciałeś się odnieść do niedawna ukraińskich krytyków, bo naprawdę tam dużo rzeczy można przeczytać. Ja się osobiście bardzo dużo dowiedziałem, zresztą już nie pamiętam nazwiska jakiegoś dowódcy ukraińskiego, który bił tam Moskali w chyba 1918 roku, tylko swojego zabili, ale byłby świetnym wodzą, bo prawie Ukraina wtedy wygrała z bolszewikami.
No tak. No, można powiedzieć, że rzeczywiście przypisywanie Ukraińcom wszystkiego w ogóle nie tylko w XX wieku, ale historiografia tam sięga naprawdę tysięcy wręcz lat. Zaraz może usłyszymy jeszcze, że Adam i Ewa to w ogóle byli Ukraińcami.
No a nie.
Zresztą to mamy nie
problemy. Ale skąd by rodowód czerpał prezydent Zełenski, jak miał Adama i Ewa?
Na naszej ulubionej gazecie wyborczej pojawił taki artykuł o takim wymownym tytule, że Polacy na potęgę uczą się ukraińskiego. Ten język robi coś cudownego z mózgiem. Nie wiem, co, taki tak wziął tytuł. Co może robić?
Wyborcza takie odkrycie ogłosiła. Bo tu myślę, że mózg się gotuje od samej nauki. No i potem jak jest już ugotowany, to właśnie jest podatny na treści płynące od Judenratu Gazety Wyborczej.
Ale żeby było sprawiedliwie, warto powiedzieć o takim bardzo chwalebnym wyjątku, jeżeli chodzi o cerkiew, o Kościół grecko-katolickim, to oczywiście biskup Stanisławowski, błogosławiony Grzegorz Komyszyn, który sprzeciwiał się właśnie temu integralnemu nacjonalizmowi, czy szowinizmowi ukraińskiemu i dzisiaj jest to postać bardzo niewygodna, zarówno samej cerkwi grecko-katolickiej, by wtedy jakby połączyli to, że dzisiaj często księża grecko-katolicy, popi wianuszkiem często otaczają te pomniki Stepana Bandery, wykonują tam pieśni, modlitwy i tak dalej. Właściwie nie ma żadnej uroczystości ku czci Bandery, Szuchewicza i tak dalej bez udziału duchowieństwa grecko-katolickiego, a więc dla samej cerkwi, jak i dla ogólnie Ukrainy, bo jeżeli Ukraina i cerkiew miałaby z czegoś czerpać i z kogoś czerpać, to rzeczywiście tutaj należałoby chociażby do biskupa Homyszyna, który miał tę odwagę, aby krytykować ten nacjonalizm czy szowinizm, ale wiadomo, że tego nie zrobią, do tego, że musieliby zaprzeczyć właśnie temu, że chołubie zbrodniarzy, że budują im panteon. Jestem też swoją drogą ciekawy, czy truchło Stepana Bandery nie będzie przypadkiem przez Polskę jechało. Nie wiem.
Pan pewnością, myślę, chyba, że frachtem lotniczym. Tak. Trumnę tam, czy prochy prześlą. Ja bym, jeśli pan pozwoli, bo to wie pan, nie ma co tam się licytować i tam zagłębiać w takie wynalazki Gazety Wyborczej, że to mózg się zmienia i tego, bo to byśmy do Czertików się wtedy dokopali. Chciałbym zwrócić uwagę, skąd się wziął ten kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich. Otóż on się wziął stąd, że w kwietniu, całkiem niedawno, w kwietniu tego roku, zostało proklamowane strategiczne partnerstwo niemiecko-ukraińskie. Strategiczne partnerstwo niemiecko-ukraińskie oznacza, że Niemcy porzuciły na razie linię polityczną kanclerza Bismarcka i strategiczne partnerstwo z Rosją na rzecz partnerstwa z Ukrainą, co oznacza, że Niemcy kontynuują politykę cesarstwa niemieckiego z 1917 roku, stawiając na Ukrainę po to, żeby znowu szachować Rosję i trzymać w ryzach Polaków, wybijając im z głowy wszelkie mrzonki, nawet niepodległościowe. Wybijając im z głowy przy łączu Ukrainy wszelkie mrzonki. No i po proklamowaniu tego strategicznego partnerstwa ukraińsko-niemieckiego prezydent Zełenski uznał, że może nasrać Polsce na głowę. I zrobił to. I zrobił to. Moim zdaniem, czy mu to doradzili Niemcy, którzy znają doskonale polską psychikę, czy to sam sobie wykombinował, to nieważne. W każdym razie była to prowokacja, która się udała w 100%. Polska zareagowała w sferze pozorów. Pozorów. Inna rzecz, że prezydent Nawrocki żadnej innej reakcji nie był w stanie przeprowadzić, bo nie ma takiej władzy. Na przykład nie mógł zamknąć lotniska w Jasionce, nie mógł zakręcić kurka z pieniędzmi dla Ukrainy, nie mógł zapowiedzieć, że Polska będzie blokowała na forum Unii Europejskiej każdą transzę pieniędzy dla Ukrainy. I już nie mówiąc o zablokowaniu tam anschlussu do Unii Europejskiej. Bo to, czy będziemy mogli, czy nie będziemy mogli, to się jeszcze okaże. Jak zostanie znowelizowany traktat lizboński i zlikwidowane prawo weta w Unii Europejskiej, no to wtedy... Ale i proszę pana, dlatego, że w ramach strategicznego partnerstwa ukraińsko-niemieckiego, czy niemiecko-ukraińskiego, Polska ani Niemcom, ani Ukraińcom nie jest już do niczego potrzebna. W związku z tym należy się spodziewać, i moim zdaniem to już się zaczęło, takiego cierpliwego i metodycznego wymiksowywania Polski z polityki europejskiej przez Niemcy i Ukrainę. Ale o tym będzie... A my nadal Ukrainie służymy. Bo przecież co się stało? Jak prezydent Zełenski nasrał Polsce na głowę, to w Gdańsku się odbyła, no była zaplanowana wcześniej, to prawda, konferencja na temat odbudowy Ukrainy. No i tam, jak się okazało, 10 miliardów euro, to tam zostało, te umowy zostały podpisane. Tylko pytanie, kto za to zapłaci? Kto za to zapłaci? Teoretycznie to ma zapłacić Rosja w ramach reparacji, no ale to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu. Natomiast jeśli ktoś ma naprawdę za to zapłacić, no to mamy dwie możliwości. Albo zapłacą za to państwa członkowskie Unii Europejskiej, te, które potem mają uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. To znaczy najpierw muszą wyłożyć pieniądze, a potem część z tych pieniędzy odbiorą, bo z częścią się trzeba podzielić z oligarchami ukraińskimi, to jasne. Albo Komisja Europejska zaciągnie pożyczkę, którą państwa członkowskie Unii Europejskiej będą wpłacali. No to jest jeden wielki sukces obywatela Tuska Donalda. I to mnóstwo ludzi w Polsce uważa, że to prawda wszystko, że w to wierzy. To jest tylko ilustracja zaniku już nie tam zmysłu politycznego, ale instynktu samozachowawczego po polskiej stronie.
Panie Cicicicke, Paweł, w tych bieżących rzeczach rozmawiali w drugiej części, także serdecznie zachęcam wszystkich państwa, żebyście po obejrzeniu tej części przeszli do kolejnej, ono będzie w późniejszym czasie opublikowane i będziemy rozbijali na czynniki pierwsze właśnie ten okres tej współpracy po 89 roku, w sumie po chyba 91, kiedy proklamowano niepodległą Ukrainę. Ale na zakończenie tej części mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie, bo zacząłem od petruli i byśmy skończyli
petruli.
Na petruli.
Zdeżywa pan.
Jak go nie przechodzi.
Tak.
O, proszę pana, ten Maksym Krzywonos to by panu zaproponował, że przerznie panu gardło, żeby panu przechodziło łatwiej.
Tak? Ale mamy postać, dwie postaci, czyli jest Stepan Bandera i Suchewicz, którzy, Suchewicz, którzy byli na ten, jest on Stepanem Bandera. I jeżeli patrzymy się na postać Bandery, to mamy do czynienia z grupą tak zwanych młodych, bo ci starzy, którzy próbowali metodami, nazwijmy to politycznymi, ugodowymi, odzyskać niepodległość dla Ukrainy, no ponieśli klęskę. No i pojawili się młodzi, którzy zaczęli prowadzać już na ataki terrorystyczne na Kresach Wschodnich, gdzie często się oskarża drugą Rzeczpospolitą, okres rządzenia Józefa Piłsudskiego, że my prowadziliśmy tam na szeroką skalę represje wobec Ukraińców. No moim zdaniem było to tylko odpowiedź na ich akty terrorystyczne. Czy Ukraina była skazana na takich młodych bohaterów wtedy, Pawle?
Nie wierzę w coś takiego jak jakieś fatum i że to, że musiało się tak stać. Rzeczywiście raz, że ideologia, dwa, być może to, co pan Stanisław też powiedział, właśnie taki, nazwijmy to, temperament, czy też taka dzikość po prostu która drzewie być może w wielu Ukraińcach tutaj też dopomogła, ale ja bym tutaj też cofnął się jeszcze właśnie do tych czasów, nawet jeszcze za czasów rozbiorów, przed rozbiorami, no gdzieś rzeczywiście te najbardziej okrutne morderstwa, najbardziej okrutne zbrodnie charakteryzują wcześniejszą właśnie kozaczyznę, później Rusinów, z których to tak naprawdę wyodrębnili się Ukraińcy. Wspomnę tutaj rzeź pod Batochem, tak zwany sarmacki Katyń, rzeź hulmańską, męczeństwo świętego Andrzeja Boboli. No rzeczywiście wydaje się, że to, co się tam działo, to był taki przedsmak, plus to później w czasach wojny polsko-ukraińskiej wspomniani petlurowcy, w ogóle po prostu Ukraińcy, którzy też w tamtych czasach u progu polskiej niepodległości, lata 1918-19, również często w sposób bestialski mordowali Polaków, w tym tych młodych Polaków, Orlęta Lwowskie. No i można śmiało stwierdzić, że to był taki przedsmak tego, co wydarzy się w latach 40., że to ludobójstwo po prostu gdzieś miało swoje podłoże w tych wcześniejszych czasach, natomiast mówię, ja jestem daleki od jakiegoś uogólniania, fatum i tak dalej, raczej pewne czynniki, które tutaj dopomogły, rzeczywiście miały miejsce, ale no nie jest tak, jak Ukraińcy by chcieli nas tutaj obarczyć jakąś winą za te kwestie, za to, że byli w czasach II Rzeczypospolitej prześladowani, co między innymi powiedział do niedawna przecież jeszcze właśnie w Niemczech ambasador, a później trafił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Melnyk, który nosi to samo nazwisko, co właśnie Melnyk, który był szefem tej drugiej frakcji w OUN-ie, właśnie chyba tych starszych, bo w OUN-B to była właśnie frakcja Bandery, Melnykowcy to była ta druga frakcja, oni się później tam podzielili, ale też nie jest prawdą, że tylko ta frakcja Bandery mordowała, nie jest prawdą, że to była tylko jedyna taka frakcja terrorystyczna, a całe OUN to przecież była pokojowa, wspaniałomyślna organizacja, bo Boże, nie, to było do szpiku kości właśnie przesiąknięte tą zbrodniczą ideologią szowinizmu, która, tak jak tutaj powiedziałeś, no w tych czasach II Rzeczpospolitej skutkowała między innymi licznymi zamachami. Najbardziej znane to oczywiście tutaj w Warszawie na Foksalu Bronisław Wieracki, minister spraw wewnętrznych, ale także we Lwowie, może nie pamiętam, czy sam Lwowie, ale na terenie dzisiejszej już Ukrainy, a wtedy Kresów Południowo-Wschodnich, pan poseł Hołówko, który też właśnie, tak samo jak i minister Pieracki, byli zwolennikami takiej właśnie współpracy z Ukraińcami. To nie byli ich przeciwnicy, to nie byli ludzie, którzy właśnie jakoś Ukraińców prześladowali, wręcz przeciwnie, to byli zwolennicy większego dialogu, wręcz autonomii dla Ukraińców. No i ci banderowcy, ołunowcy, stwierdzili, że właśnie w pierwszej kolejności będą zabijać taki. Dlaczego? Bo broń Boże, jeszcze Polska rzeczywiście się na coś zgodzi, a oni walczą z Polakami, no i nie będą mieli tej amunicji, w sensie nie będą mieli argumentów, żeby Polaków zabijać, a więc zabijali przede wszystkim swoich powiedzmy, przyjaciół, sojuszników po stronie polskiej, żeby przypadkiem nie wejść w jakiś sojusz z Polakami. To jest też taki sygnał dla nas dzisiaj, że kiedy chcemy się po prostu na siłę dogadać, bez prawdy, po prostu mówić o jakimś takim pojednaniu, które jest parodią pojednania, bo przecież bez tej prawdy nigdy go nie będzie. Spodobało mi się kiedyś takie stwierdzenie, którego użył pan Stanisław na 80. rocznicę właśnie Krwawej Niedzieli. Sodomia pojednania to była bodajże wtedy. Rzeczywiście wtedy również miało miejsce, czy to w kościołach, czy to w gminach
politycznych. Pana prezydenta Duda.
Tak. Przyjęła się dzwonia, że byli innym politycznym. Zupełnie odcinamy, zapominamy o tym, co było, nieważne, po prostu podajemy sobie rękę, współpracujemy. No tak się nie da. Nie da się bez tego, bez powiedzenia tej prawdy, bez zadośćuczynienia, bez po prostu nazwania rzeczy po imieniu, a tego po stronie ukraińskiej nie ma. Nie tylko nie przyznają się do ludobójstwa, nie używają takiej kategorii, ale wręcz przeciwnie, oni przecież mają tych ludzi, których my słusznie nazywamy ludobójcami, zbrodniarzami, oni mają za kochotę już.
Tam jest Stanisław, bo chciałbym.
No, może bym powiedział, ale wolę nie mówić, dlatego że ja bym w ogóle postawił pytanie, a czy koniecznie musimy się z Ukraińcami jednać? Właściwie gdzie jest to napisane, że mamy się pojednać z Ukraińcami? Czy tam w prawdzie, czy w nieprawdzie? No, państwa mają interesy, a nie sentymenty. Jaki interes Polska ma, żeby się pojednać z Ukraińcami? Na razie się to sprowadza do tego, że Polska udostępnia ukraińskim oligarchom, bo to 30% od razu idzie dla nich, tak według międzynarodowych statystyk się to odbywa, zasoby całego państwa. No i to mało tego, zafundowaliśmy sobie w perspektywie bardzo duże niebezpieczeństwo konfliktu etnicznego. Mamy prawie 2 miliony Ukraińców w Polsce. Nie wiemy nawet, ale czegoś się możemy domyślać. Skoro pan minister Siemoniak, który do tej pory to cicho siedział jak myszka pod miotłą, teraz nagle zauważył, że wywiad ukraiński hula po Polsce jak tornado. No to 2 miliony Ukraińców i wywiad hula jak tornado. Toż przecież szykujemy sobie grunt pod Wołynkę, pod powtórkę z Wołynki. Jak ktoś tego nie rozumie, no to rzeczywiście mózg mu się chyba zagotował już pod wpływem lektury Gazety Wyborczej.
Szanowni Państwo, to będzie koniec. Część pierwszej. Jeszcze raz serdecznie polecam Wojn bez mitów, Czech Tomach, pierwszy tom, jest rozmowa z panem Stanisławem Michalkiewiczem. Oczywiście mamy promocję na Buy Coffee Alfabetu Idei, 90 zł i obie książki z autografem pana Stanisława Michalkiewicza, pewnie z moim też. Oraz serdecznie zachęcam do mojej najnowszej książki, czyli Proces pokazowy oskarżony Grzegorz Braun. W drugiej części naszego nagrania będziemy rozmawiali o właśnie rzeczach teraźniejszych, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, a jest tego sporo, zwłaszcza ze względu na oddanie tego Orła Białego przez prezydenta Żeleńskiego. O tym też będziemy mówić. Także serdecznie Państwu dziękuję. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, do komentowania i do udostępniania filmów pana Stanisława. Ostatnio mamy same problemy z YouTube'em, to widać na wyświetleniach, widać też przy częstotliwości filmów, ponieważ nasze nagrania są notorycznie zarzucane i tak można powiedzieć, że kopiemy się z tym YouTube'em, robimy co możemy, liczymy na Państwa wsparcie. Do zobaczenia i do usłyszenia.